W studiu Waldemar Birk, prezes, oraz Robert Strzelecki, wiceprezes Tenderhat, Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej oraz Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Z pewnością dotarła do panów informacja, że na przykład Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej ogranicza nabór studentów. Dla mnie to informacja kuriozalna ze względu na to, że w naszym kraju ocenia się, że brakuje około 100 tysięcy informatyków. W związku z tym powinniśmy rozszerzać liczbę kształconych w tej specjalności ludzi, a tu okazuje się, że ograniczamy. Jak się dowiedziałem, to wszystkiemu winne są nowe przepisy regulujące funkcjonowanie szkół wyższych. Czy to będzie miało negatywny wpływ na rozwój firm technologicznych w regionie i w Białymstoku?
Na pewno podniesienie kompetencji tych ludzi, którzy już są, i nie zastępowanie ich nowymi osobami, które wychodzą.
Ale chciałby pan rozwinąć działalność? Chcielibyście panowie rozwinąć działalność o kolejnych 100, 200, 300 etatów?
No na pewno to będzie jakiś problem w dłuższym horyzoncie czasu, no bo to jednak to ograniczenie będzie dopiero teraz zaczynało obowiązywać, czyli odczujemy je za 5 lat. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że w informatyce bardzo ciężko znaleźć wykładowcę, bo firmy informatyczne płacą na pewno lepiej niż uczelnie państwowe i to pewnie też powinno się zmienić. Bo jeżeli patrzymy na taką podstawową rzecz, no bo gdyby po to kształcimy ludzi, żeby oni jak gdyby pracowali i później płacili podatki i żeby to się wszystko kręciło dookoła, tak? To jeżeli popatrzymy na informatyka, który zarabia no po kilku ładnych latach, zostaje specjalistą, zarabia po kilkanaście tysięcy złotych, on od tego odprowadza 2-3 tysiące złotych na miesiąc. Szkolenie informatyka, z tego co wiem z Politechniki, to jest około 10 tysięcy złotych na rok. Czyli fizycznie cały nakład pracy, który, i nakład pieniężny, który poniesie rząd czy też miasto na kształcenie...
W ciągu 5 miesięcy mniej więcej się zwraca.
No może 5 miesięcy nie, ale on w ciągu 1,5 roku powiedzmy, czy roku spłaci całość i zacznie generować następne, bym powiedział, pieniądze z podatków, to raz. Dwa, jednak bardzo dużo informatyki polskiej, bo biorąc pod uwagę, że Polacy są bardzo szanowani na świecie, jest eksportowana. Więc to daje nam znowu dodatni eksport.
No a poza tym, jeśli chcemy, żeby Białystok był zielony, no to nie będziemy raczej inwestowali w taką czystą, żywą produkcję, tylko lepiej zainwestować w ten nowoczesny sektor i usług, i twórczości, tak bym to nazwał.
Ja wypowiem się z perspektywy instytutu, może nie uczelni, bo uważam, że problem dotyczący pracowników z branży IT nie jest jedynym problemem. Generalnie jest problem z pozyskaniem kompetentnej kadry w różnych branżach. W instytucie funkcjonuje Zakład Produkcji Doświadczalnej Usług Technicznych, czyli fabryka, która specjalizuje się w obróbce metalu szeroko rozumianej.
Inaczej mówiąc, produkcji unikatów.
Prototypów, tak. Niskoseryjna produkcja, prototypowa, trudna. To też, żeby zatrudnić nowego pracownika, który jest stosunkowo młody i jeszcze chciałby się dalej rozwijać i kształcić, to mamy olbrzymi problem, żeby kogoś takiego znaleźć. Także ten problem nie dotyka tylko i wyłącznie branży IT, ale z perspektywy branży obróbki metalu to też jest olbrzymi problem.
Ale... Pana to nie bulwersuje? Takie ograniczenie naboru?
No ja myślę, że
to się czyni minister
szkolnictwa miał coś na myśli, wprowadzając taką ustawę.
Przypomnijmy, że chodzi o to, żeby było mniej więcej 13 studentów na jednego wykładowca, żeby podnieść poziom nauczania. No ale przy tej okazji wylewamy dziecko z kąpielą.
Tak, tylko problem nie polega na tym, że 13 osób, bo przecież uczelnia mogłaby założyć następną klasę, w której by było nawet i 7 studentów, prawda?
No, ale jak nie ma
kadry. Nie ma kadry. No, i to właśnie jest główny powód do tego, bo to, że teraz nie będzie studentów więcej, to będzie też oznaczało, że nie będzie w przyszłości kadry do nauczania. Bo ja, jak robiłem doktorat, to w ramach tego doktoratu też uczyłem studentów. No więc można oczywiście będzie organizować studia doktoranckie i studenci ze studiów doktoranckich mogliby nauczyć, ale nie mając takiego doświadczenia pedagogicznego, no to jakość tego szkolenia, no nie, bo ja nauczałem z programowania, prawda, więc to mogłem to robić. Natomiast w innych dziedzinach, no trzeba mieć doświadczenie i zresztą pedagogiczne być może i wykształcenie, prawda? Ja pamiętam też w pewnym momencie, jak nam brakowało ludzi w naszej firmie informatycznej, to co żeśmy zrobili? Zatrudniliśmy jako eksperyment kilku nauczycieli. I co się okazało, że jedna osoba z tych została prezesem Ericssona w Danii, a druga osoba została szefem sprzedaży ogromnej firmy informatycznej. Także nauczyciele będą też przechwytywani przez inne branże, więc tutaj sytuacja jest bardzo niedobra, dlatego że zmniejszenie liczby studentów spowoduje zmniejszenie też liczby kadry pedagogicznej.
No, a generalnie nie tylko Wydział Informatyki Politechniki, jest Wydział Informatyki Uniwersytetu, na którym podobno wiatr bardziej hula niż studenci studiują. Więc może jednak będzie to kolejny jakiś przyczynek do tego, żeby te uczelnie nasze największe się połączyły, bo wtedy będą miały na pewno większą siłę sprawczą i możliwości rozwoju. Dzisiaj każda
Ministerstwo przeznacza na ewentualne zmiany, restrukturyzacje, żeby dostosować się do nowych przepisów, 1 000 000 000 zł. No i między innymi jednym z takich wymogów może być połączenie uczelni. No i pytanie, czy my w końcu nie powinniśmy tego gestu wykonać, bo jak ostatnio czytałem rankingi inżynierskie, to wśród różnorodnych specjalności nie ma żadnej uczelni z Podlasia, natomiast jest uczelnia pod nazwą Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, czyli miasto, w którym dokonało się owo połączenie uczelni. Tak. To zaowocowało, co prawda w geodezji i kartografii, ale jedną specjalnością wśród tych wyróżnionych w całej Polsce.
Nie, no tutaj taka synergia, która mogłaby z tego wyniknąć i połączenie różnych potencjałów, a jednocześnie zmniejszenie kosztów przez funkcjonowanie, no to zdecydowanie mogłoby tej naszej jednej alma mater pomóc by bez dwóch zdań. Zresztą
mielibyśmy koncentrację kadry naukowej.
I też szerszy wybór, prawda? Bo dzisiaj mamy tą kadrę tak niby rozproszoną, niby ona jest, a z drugiej strony nie ma. Zresztą te zagrożenie, o którym pan prezes powiedział, że za 5 lat może ewentualnie będziemy mieli, jeśli chodzi o potencjalnych pracowników wywodzących się z informatyki.
Braki kadrowe.
Dzisiaj większe. Te braki kadrowe już są, bo dam tylko przykład, że za miesiąc organizujemy misję gospodarczą do Armenii, w której realizujemy jakiś tam projekt. Między innymi jedzie z nami firma informatyczna, która chce tam szukać informatyków do pracy, bo tu nie może sobie znaleźć programistów. I na takim poziomie do usług, które świadczy dzisiaj na poziomie światowym. No, nie robi tego u nas tu na miejscu, tylko na zlecenia światowe.
No ale to może być ten sektor, czy ta dziedzina rozwijana w naszym województwie, która w przyszłości może dawać pracę. Przypomnijmy Wielkopolskę, Wrocław, Poznań i tak dalej. To są miasta, Katowice, to są miasta o najniższym procencie bezrobocia, stopie bezrobocia. Od 2% do 4% tylko.
Ale zdecydowanie i zresztą tutaj to jest chyba branża, która najłatwiej może sobie pokonać problem tak zwanej komunikacji transportowej i tak dalej. Tu nie trzeba jeździć po ósemce bardzo szybko, nie trzeba nawet latać koniecznie, bo wystarczy raz dobrze tu przylecieć i w tym zielonym naszym lesie ładnie programować. Tu oczywiście
trywializuje wszystko. Przyjechać.
Przyjechać. No, ale i nawet ta bariera mogłaby być łatwiej pokonana. Ale znowu wracam do źródła. Wydaje mi się, że jeżeli nie postawimy bardzo silnie na zmianę systemu edukacyjnego i postawienie środka ciężkości właśnie na tą część informatyczną, kodowanie i tak dalej, to co robią Finowie w tej chwili.
No właśnie, pan jest konsulem honorowym Finlandii i No i tam wdrażana jest reforma oświatowa, która radykalnie zmienia...
Nawet tego nie nazywają reformą. Po prostu robią zmianę programową, podjęli decyzję, że widząc, do czego zmierza świat, przestają uczyć pisania, ładnego kaligrafowania liter w zeszycie dwuliniowym czy trzyliniowym, natomiast uczą kodowania od najmłodszych lat i mają świadomość tego, że ucząc tego kodowania, wszyscy później będą rozumieli nawet tą materię. Ja obawiam się, że dzisiaj decydenci mają wewnętrzny strach przed tym, żeby podejmować jakieś decyzje dotyczące branży informatycznej, ponieważ się na niej w ogóle nie znają, nie mogą tego pojąć. No ale... O czym ci ludzie mówią, to o tych kodach i jakichś tam innych programach.
Drugi trend to jest rozwiązywanie problemów. Nie ma przedmiotów, nie ma fizyki, nie ma ten, tylko jest zadanie. Zrobić napęd do samochodu elektrycznego. I dzieciaki się zbierają i...
I robią, i wynajdują sposoby, żeby
ucząc to zrobić. Ucząc się przy okazji fizyki, tak i tak dalej, i współdziałania w grupie.
Tak, na podstawie projektów. No moje dzieci były wykształcone w Danii i ja tam pamiętam, no, byłem wykształcony w Polsce w większej części, pamiętam tę różnicę i dziwiłem się, że dziecko przychodziło ze szkoły i mówiło, że ma projekt w czwartej klasie. Ona ma projekt. On musi zrobić taki czy inny projekt i trzy osoby działają i każda osoba jest oceniana, każda osoba ma swoje zadanie i tak dalej, i tak dalej. Więc,
jak pan ocenia przygotowanie kadry właśnie tym sposobem duńskim, bo pan to widział i doświadczał, ale tym sposobem polskim?
No, znaczy, no, powiedział tak. Ja bym powiedział tak, że wiedza, którą się ładuje dzieciom w Polsce jest znacznie większa niż w Danii.
Natomiast, ale czy ona ułatwia rozwiązanie
problemów? No, dokładnie, dokładnie. Jest zupełnie inne nastawienie, bo właśnie takie dziecko po zakończeniu szkoły, ona potrafi rozwiązać problemy, potrafi zadzwonić. No już zostańmy na moich dzieciach. Chłopak, który nie kończył jeszcze liceum, on już zaczął, to było bardzo dawno, sprzedawać CD-romy wtedy. Sam sprzedawał. I ja już, jak byłem, jak on zaczął studiować, to kupił sobie Audi TT, które kosztowało 500 000 w Danii.
Koron duński.
Dokładnie. No i to ja się dziwiłem, po co Tomasz tobie taki samochód? A,
ale pan mnie kupował.
Nie, nie, absolutnie. Ja, mnie nie było stać na taki samochód.
Ale to trzeba podkreślić, ale faktycznie, że...
Fantastycznie, że był nastawiony. On potrafił radzić sobie w życiu. No o,
właśnie,
tak bym
rozwiązywać problemy. I radzić sobie.
Ja czasami jestem proszony przez uczelnię macierzystą, żeby poprowadzić zajęcia z przedsiębiorczości.
To się tak u nas nazywa.
To
tak samo jak innowacje.
Taki dodatkowy przedmiot humanizujący inżynierów. Ja, mając trochę doświadczenia w prowadzeniu szkoleń okołobiznesowych dla przeróżnych firm, staram się te praktyki szkoleniowe przełożyć na prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości. No to nie skłamię, jeśli powiem, że pół semestru zajmuje mi, żeby otworzyć w ogóle tych ludzi. I żeby oni zaczęli kreatywnie pracować i rozwiązywać problem przez te drugie pół semestru. Oni przez 17 lat są wrzuceni w system, który uczy ich odtwarzać, tak? Który nie premiuje jednostek wybitnych, stara się te jednostki gorsze dociągnąć do przeciętnej czy tam do średniej. Także myślę, że długa droga przed nami, zanim dorównamy do Finlandii czy do Danii. Liczymy na was, panowie, tutaj na pomoc.
No ale my przecież w Białymstoku możemy to zrealizować. Mamy znakomitych ambasadorów tego rodzaju przedsięwzięć i możemy może jako rodzice zmusić władze do tego, żeby zainwestowały w nasze szkolnictwo, bo to może być nawet taki sposób na przyciągnięcie mieszkańców do naszego miasta. Mamy znakomity system edukacyjny, wykorzystujemy doświadczenia duńskie, wykorzystujemy doświadczenia fińskie, realizujemy to i mamy przygotowanych ludzi do właśnie funkcjonowania w tym nowym przemyśle technologicznym. Nie pociągałaby panów taka perspektywa?
Wizja na pewno jest świetlana taka, wygląda to bardzo dobrze. No, ja nie ukrywam, że wiele by to ułatwiło, tak? Gdyby tak było. Już nie mówię tylko i wyłącznie znowu o branży IT, ale generalnie poziom przedsiębiorczości na pewno by wzrósł i dużo łatwiej byłoby funkcjonować w takim regionie, gdzie łatwiej się prowadzi biznes, łatwiej się komunikuje z ludźmi, łatwiej się komunikuje z decydentami, z urzędem, załatwia się wszystkie sprawy w mgnieniu oka, tak? Ułatwienia, nie wiem, natury fiskalnej, prawnej. Ale to musi wyniknąć z czegoś, więc w pierwszej kolejności zmiana systemu edukacji.
Bo my mamy jeszcze
edukacji.
Jedną rzecz do naprawienia i to błyskawicznego naprawienia. Znakomita większość, nie będę mówił procentów, maturzystów, białostockich maturzystów, wyjeżdża z Białegostoku studiować poza naszym miastem.
No to jest przykre, tak, rzeczywiście. Ale no, każde takie działanie też wymaga środków finansowych. Ja dwa dni temu byłem na konferencji, na którym przemawiał wicepremier Morawiecki. No i było mi przykro usłyszeć, że rząd ma 2 miliardy złotych na różne inwestycje i że właśnie rząd zrobił taką sobie grupę, w której bierze udział Warszawa, Wrocław, Kraków i Trójmiasto. Czyli tam idą te środki do finansowania, ale no i pomyślałem, a dlaczego by nie wejść do tej grupy? Dlaczego Białystok na przykład nie mógłby no, wziąć udział w tym? No bo niestety do wszystkich takich działań, mimo tego, że jest bardzo dużo jakby ludzi, no powiedzmy z dobrej woli nazwijmy to, no to nieraz jednak to wymaga pewnych inwestycji, pewnych różnych rodzajów inwestycji i bez środków finansowych nie wystarczy, no bo my możemy chętnie to zrobić i tak dalej, ale w pewnym momencie napotkamy jednak tę barierę, którą trzeba pokonać. I być
nie
może
okazji,
prezydent...
Jak to ważne jakby... jest, nie miałem okazji sprawdzić, podam to na przykładzie. Ponoć wśród 54 osób, które programują nowe przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego, są tylko 3 osoby z Politechnik. Teraz wiemy, dlaczego tak one są porażane tymi zmianami i będą ograniczały nabory, bo finansowanie pójdzie w uniwersytety i w uczelnie z dużych ośrodków, czyli Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, no a my zobaczymy, czy się obniżymy.
To, o czym pan wspomniał, to myślę, mam wrażenie, jakbyśmy ciągle byli jeszcze w czasach komunistycznych, kiedy obszar po tej stronie Wisły był traktowany jako zaplecze do przyszłej wojny z NATO dla układu warszawskiego. Więc to wszystko, co po tej stronie Wisły, dlatego mamy tak dużo szpitali tutaj i tak dalej, tego wszystkiego i taką niedociągnięcia te wszystkie
infrastrukturalne.
To tak mam wrażenie, jakby teraz to szło w drugą stronę. Teraz to będzie pierwszy bufor, taka linia frontu. I dalej się nas zostawia inwestycyjnie gdzieś tam w oddali, więc to jest bardzo niebezpieczne dla tych terenów, bo one się dlatego też wyludniają. My się ze statystyk cztery osoby dziennie wyjeżdżają. Młode cztery osoby dziennie wyjeżdżają dzisiaj z naszego regionu. A co zrobiła Finlandia? Wrócimy do niej na chwilkę. W 2008 roku zaczęła się recesja i od tej pory do tego roku nie było dodatniego PKB. 4 lata temu postawili na młodych i na startupy. W tym roku już będzie prawie 2% wzrostu PKB. Mają świadomość, że tylko pewne decyzje takie bardzo ostre i bardzo odważne mogą zmienić cokolwiek. My takiej świadomości wyglądamy, jakbyśmy nie mieli. I to ten apel pana redaktora jak najbardziej jest słuszny. Trzeba mieć tak... Innowatorzy z drugiej strony, znowu to Markides mówi, to ci, którzy mają odwagę, żeby nawet w dobrych i nawet przede wszystkim w dobrych czasach pokusić się o drastyczną zmianę. To są innowatorzy. No, którzy chcą coś zmienić, nawet jak jest dobrze.
Nie musi być osoba młoda. Nie, to wszystko nie, dotyczy absolutnie. Wszystkich nas.
Tak jest.
Bo byłem na wręczeniu nagród i w pewnym momencie powiedziałem do Roberta, słuchaj Robert, ja to jestem najstarszym startupem z tych wszystkich.
Ale pamiętajcie, że jak rozmawiamy o startupach, to nie rozmawiamy o młodych ludziach, tylko o młodych i specyficznie ideach. Zaprojektowanych biznesach.
I to jest ważne, żeby to było tak rozumiane, że startup nie oznacza, że to ma być student, który wymyślił coś.
Szanowni Państwo, my również w ramach fundacji prowadzimy fundusz typu Venture Capital od 20 paru lat i w ostatnich 5 czy nawet 10 latach najlepsze inwestycje robimy startupowe z tymi, którzy już coś osiągnęli. osiągnęli w życiu. Z doświadczonymi ludźmi, którzy mają już raz dostali od życia, a z drugiej strony raz już im się coś udało i potrafią właśnie rozwiązywać różne nowe przedsięwzięcia. Więc to są startupy prawdziwe.
Czyli mamy wielkie wyzwania, by za 5 lat przy 15 rankingu dotyczącym innowacji mieć już dodatkowo za sobą pewną zmianę w naszym mieście, która będzie wspierała właśnie owe startupy, która będzie dynamizowała rozwój i będzie miała znakomity wpływ na system edukacyjny, bo bez tego to będzie problem, jeden wielki problem.
Mogę śmiało powiedzieć, że chętnie Kapituła pewnie wręczyłaby nagrodę za innowacyjny system edukacji młodych ludzi, za te 5 lat, o których, tak, za te 5 lat, o których pan redaktor mówi.
Czyli to spokojnie możemy zawiązać konsorcjum i zacząć planować rozwój systemu edukacyjnego. No musimy coś zrobić. Skoro 90%, w końcu rzucę tę liczbę, czy 80-90% maturzystów białostockich wyjeżdża na studia poza granicę naszego miasta, to jest kolosalne wyzwanie dla środowiska akademickiego. To jest kolosalne wyzwanie dla władz Białegostoku. Jak to wszystko pozmieniać?
Znaczy według mnie, póki oni tylko wyjeżdżają na studia i tu wrócą założyć biznes i nauczą się czegoś gdzieś na zachodzie, to też to nie jest najgorszą rzeczą, może nie 80-90%. Ale to jednak jest też poznanie nowych, innych kultur, przyzwyczajenie się do tego, że różne kultury są, no bo też tak jak my działamy, no my działamy w tej chwili na terenie 9 krajów, które są kulturowo różne, bo jeżeli porównamy Szwajcarię ze Szwecją, no to są w ogóle inne kultury. Jeżeli teraz to, że dołożymy Amerykanów lub Wielką Brytanię, no to wszystkie te kultury są inne, tak? Jeżeli, nie wiem, pojedziemy do Paryża, no to wiadomo tam, że nie liczymy czasu tam w dniach, nie liczymy w godzinach, nie liczymy w minutach, tylko do podpisania kontraktu są 2 lunche. Bo jeżeli się nie zje lunchu, to żaden duży kontrakt się nie podpisze. I to są rzeczy, które są u nas, no u nas jest co innego, że tak powiem, jest tam, różnie to zwą, księżycówka i tak dalej, które są potrzebne do tego, żeby zawrzeć kontrakt.
Mocno przekonujące.
Na kolację niż lunch.
Tak, na Podlasiu. Ale tego wszystkiego też trzeba się nauczyć. Jeżeli człowiek nie wyjeżdża, nie poznaje innych kultur, jest też mocno, bym powiedział, zamknięty na to, żeby współpracować z różnymi ludźmi. Tak? Nie zawsze, że tak powiem, to musi być taka sama osoba mówiąca językiem polskim, żebyśmy robili jakiś biznes. No i to też zauważamy, że jest z tym problem, tak? Że część osób podchodzi do tego w różny sposób negatywny.
Znaczy tak na pocieszenie to chyba jest kawałek statystyki, który mówi, że po studiach w Warszawie i po kilku latach w korpo w Warszawie ludzie wracają tutaj na Podlasie, żeby założyć ten biznes, ewentualnie pracować trochę spokojniej i w bliskości własnej rodziny. Także można być optymistą.
To bądźmy optymistami.
Chciałem to powiedzieć, że mamy takie sukcesy przyciągnięcia z powrotem do Białegostoku ludzi, którzy pracowali.
A moglibyśmy już omijać ten etap przyciągania, tylko od razu w nich inwestować i rozwijać to wszystko dynamicznie i szybciej na miejscu. Dziękuję panom bardzo za interesującą rozmowę. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Waldemar Birk, prezes, oraz Robert Strzelecki, wiceprezes Tenderhat, Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej oraz Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.